Cześć, ja jestem Mamut, a to jest seria kolejowa. Odcinek trzeci, EN57. Bywało już, że wspominałem coś o pojazdach kolejowych, na których przez kilkanaście ostatnich lat zdarzało mi się pracować, ale jeszcze ani razu nie opowiadałem o pojeździe, na którym spędziłbym tyle czasu, co na elektrycznym zespole trakcyjnym EN57. Przez 6 lat prowadziłem jednostki tej serii na szlakach od Gdyni po Kutno i od Olsztyna po Poznań, przejeżdżając nimi dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy kilometrów, i chyba tylko dwa razy nie udało mi się dojechać do stacji końcowej i musiałem być ściągany ze szlaku przez lokomotywę lub inną jednostkę. I w zasadzie wydawało mi się, że nie ma o czym opowiadać, ale pewnego dnia zadzwonił telefon. Po drugiej stronie łącza był Miłosz Szymański z kanału Za Rubieżą i powiedział: dawaj, ty robisz odcinek o kiblu, a ja o blokach i ładnie nam się to zepnie. I szczerze mówiąc zgodziłem się, więc u mnie posłuchacie o pociągach, a na Za Rubieżą równocześnie ukazał się odcinek o blokach epoki PRL-u. I kiedy skończyliśmy tę rozmowę, przyszła myśl, o czym tu do diabła gadać. A potem zdałem sobie sprawę, że właściwie jest to pojazd kolejowy, który spina epoki. Jeśli słuchaliście odcinka o parowozie BR-52, to niby też można o nim to powiedzieć, bo powstał w czasie wojny, następnie służył w PRL-u i został wycofany z ruchu właściwie już w III RP. Wiele z nich miało właśnie taki przebieg służby. Nie da się tego powiedzieć o N57, bo jednak produkcja tej serii rozpoczęła się w roku 62, ale chodzi tu o pewną koncepcję. Wizja trójczłonowego pojazdu trakcyjnego powstała dużo wcześniej i mimo wojny, przejęcia władzy przez komunistów, a potem upadku tego systemu, to trwała ona niezmiennie, łącząc drugą i trzecią Rzeczpospolitą pewną ciągłością. Może będzie to pewnym nadużyciem, ale kto mi zabroni, żeby nazwać to polską szkołą budowy elektrycznych zespołów trakcyjnych. Bo jeśli przyjrzymy się innym krajom, to jednak projekty na przestrzeni lat różniły się od siebie często bardzo diametralnie. A u nas, do pierwszej dekady XXI wieku, kolejne pojazdy były ze sobą blisko spokrewnione i bardzo podobne. Ale powinniśmy zacząć od samego początku. W dwudziestoleciu międzywojennym opracowano koncepcję elektryfikacji sieci przejętej przez PKP. Już w 1921 roku przyjęto, że napięcie w sieci trakcyjnej będzie wynosiło 3000 V prądu stałego. I takie też jest do dzisiaj, chociaż czasem się śmialiśmy, że to jest 3000 plus minus 1000. Było to rozwiązanie dość nietypowe, bo większość państw zachodnich przyjęło za standard prąd przemienny o zdecydowanie wyższym napięciu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest uzasadnione, bo podstacje zasilające mogą być zlokalizowane dalej od siebie, a taki prąd można przesyłać na większe odległości przy mniejszych stratach. Jednak problem polegał na tym, że nie mieliśmy elektrowni, które by takowy prąd wytwarzały, a gdyby je zbudować, to cały plan okazałby się bardzo drogi. Jak pamiętacie może z odcinka o magistrali węglowej, przełom lat 20. i 30. to nie był jakiś złoty okres, więc jednak konieczne było poszukanie oszczędności. Z tego też powodu, mimo pomysłów i koncepcji, niewiele się działo. Albo inaczej, działo się sporo, ale nie wszystko dało się zrobić naraz. W 1927 roku uruchomione zostają elektryczne koleje dojazdowe. Jeśli mieszkacie w Warszawie lub znacie ją trochę, to dawne EKD nazywa się dzisiaj WKD, chociaż wiadomo, że sieć połączeń jest już nieco inna. Ja osobiście nie nazwałbym tego koleją. W sieci trakcyjnej płynął prąd pod napięciem 600 V, a organizacja ruchu w mieście odpowiadała standardom tramwajowym. Spór o to, czy to kolej, czy to tramwaj, trwa do dzisiaj. Zostawmy to sobie raczej jako ciekawostkę. Do 1933 roku z elektryfikacją niewiele zrobiono. Dopiero w sierpniu tego roku podpisano pierwsze umowy. Jedynym plusem było to, że oddany we wrześniu tego samego roku tunel średnicowy był już przystosowany pod instalację sieci trakcyjnej i pozostawiono na nim odpowiednią skrajnię, jednak samej sieci nie zainstalowano, bo w zasadzie byłby to nieco ponad 2-kilometrowy odcinek bez żadnego połączenia na jednym lub drugim końcu. Na pierwsze pociągi pod drutem trzeba było poczekać jeszcze 4 długie lata. Ale co mnie zawsze fascynowało w tym okresie rozwoju naszego kraju, to to, że jednocześnie planowano i działano na wielu płaszczyznach. Nikt nie bawił się w kopanie kanałów, jeśli jednocześnie nie trwały prace nad przygotowaniem portu, do którego taki przekop miałby prowadzić. W przypadku elektryfikacji było podobnie. Tunel średnicowy był od razu przygotowany, aby poprowadzić w nim sieć trakcyjną. Kiedy już elektryfikacja węzła warszawskiego się rozpoczęła, trwały również przygotowania do pozyskania albo wyprodukowania taboru kolejowego, który będzie obsługiwał połączenia trakcją elektryczną. Tu mała dygresja i będę musiał kiedyś o tym opowiedzieć, ale teraz tylko napomknę, że trakcja elektryczna jest starsza od trakcji spalinowej. Więc mimo, że dzisiaj pociągi elektryczne kojarzą nam się z nowoczesnością, to droga rozwoju kolei wyglądała tak. Najpierw były parowozy, potem elektrowozy, a dopiero jako ostatnie pojawiły się pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. Elektryfikacja linii średnicowej była bardzo ważna. Problemem był tunel, który mając 2310 metrów długości ulegał straszliwemu zadymieniu podczas przejazdu każdego parowozu. Oczekiwanie w takich warunkach na ówczesnym dworcu głównym nie należało do przyjemności. Dlatego też ze względu na konieczność przewietrzania zostały wprowadzone dość poważne ograniczenia w przepustowości tunelu. Mogły nim przejeżdżać maksymalnie 2 pociągi na godzinę. I brzmi to fatalnie jak na inwestycję, która miała usprawnić cały ruch w obrębie warszawskiego węzła kolejowego. Ale było to rozwiązanie chwilowe, bo wieszanie pajęczyny już się rozpoczęło. Pierwsza linia zelektryfikowana połączyła stację Warszawa Wschodnia z Otwockiem 14 sierpnia 1936 roku. Ale tego dnia nie pojechał po niej pociąg zasilany z sieci trakcyjnej. Nastąpi to kilka miesięcy później, kiedy sieć zostanie przedłużona i oddana aż do Pruszkowa, 15 grudnia. Wtedy właśnie na szlak wyjechały pierwsze zespoły trakcyjne oznaczone jako EW51. I to pokazuje, jak wielotorowo myślano w tamtym okresie. Kiedy linia jest gotowa, to pojazdy trakcyjne też już są przygotowane do jej obsługi. Nie, że dopiero będą zamawiane, projektowane i budowane. Albo najpierw pojawią się pojazdy, ale nie mają po czym jeździć, czy też nie mogą wykorzystywać pełni swojego potencjału. Wszystko zostało zrobione równocześnie i zarówno pojazdy, jak i szlaki były gotowe w tym samym momencie. A było to tak. Kierownictwo elektryfikacji warszawskiego węzła kolejowego tego samego dnia, kiedy podpisało umowę na elektryfikację linii kolejowych, zamówiło wyposażenie elektryczne do mających dopiero powstać zespołów trakcyjnych. W tamtym okresie nie było to nic nadzwyczajnego. Nie mieliśmy podzespołów elektrycznych własnej produkcji, a ilość rozwiązań technicznych możliwych do pozyskania też była niewielka, więc od początku było wiadome, że projekt będzie musiał uwzględniać zastosowanie rozwiązań sprowadzonych z Anglii. Może wygląda to trochę absurdalnie, że projektuje się pojazd zaczynając od podzespołów, ale dzisiaj wracamy do tej metody stosując modułową zabudowę w lokomotywach, co pozwala na ewentualne szybkie wymiany całej grupy umieszczonej na wspólnej ramie i odesłanie jej do serwisu zamiast mozolnie rozkręcać cały pojazd, żeby dostać się do jakiejś uszkodzonej części. Jeździłem na lokomotywach serii Trax, gdzie cała wymiana silnika mającego 3000 koni mechanicznych, który sam jest wielkości miejskiego samochodu, trwa 8 godzin. Więc zamawianie podzespołów, zanim się zacznie projektowanie pojazdu, nie jest wcale takie głupie. Dopiero rok później opracowano projekt zespołu trakcyjnego i wyglądał on dziwnie znajomo. 3 wagony, kanciaste pudło, kwadratowe okna, płaskie czoło, po 2 pary drzwi przesuwnych po każdej stronie wagonu. No wypisz, wymaluj, wczesna wersja słynnego kibla. Aha, i to właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby grzejniki wykorzystywały napięcie z sieci trakcyjnej i to pewnie jest ten moment, kiedy pierwszy pasażer stopił pierwsze buty, kiedy siedząc trzymał nogi na grzejniku znajdującym się pod siedzeniem naprzeciwko. Były też pewne różnice. Zastosowano wózki Jacobsa, czyli takie, na których opierają się jednocześnie 2 wagony w miejscu ich połączenia. Inne było też zestawienie wagonów. Pierwszy był wagon silnikowy, w środku znajdował się wagon doczepny, a na końcu rozrządczy. Umożliwiało to jazdę w obu kierunkach, bez konieczności obracania składu, co zresztą byłoby problematyczne, bo miał on długość ponad 63 metrów i masę służbową 114 ton. Nie istniały na tyle długie obrotnice, więc lepszym rozwiązaniem było zastosowanie na końcu wagonu rozrządczego z 2 kabiną sterującą. Prototyp wyprodukowany przy współpracy warszawskich zakładów Lillpopa i zakładów Cegielskiego w Poznaniu był gotowy już w 1935 roku. Wtedy też ruszyła ich seryjna produkcja i już w lipcu 1936 roku pierwsze egzemplarze zostały przekazane PKP. Jak już wiemy, za miesiąc zostanie oddany pierwszy fragment zelektryfikowanej linii kolejowej z Warszawy Wschodniej do Otwocka. Nie wyjadą one jednak od razu. Najpierw zostaną pokazane społeczności stolicy w trakcie wystawy przemysłu metalowego, elektrotechnicznego i radiotechniki na polu Mokotowskim w sierpniu. Trzeba też było przeszkolić drużyny trakcyjne i konduktorskie, jak obsługiwać nowy sprzęt. Tak jest zresztą do dzisiaj. Dlatego pierwszą podróż dostępną dla pasażerów elektryczny zespół trakcyjny EW-51 odbył 15 grudnia 1936 roku na trasie Otwock-Pruszków. Tak zaczęła się pewna epoka, która trwa do dzisiaj. Ale nie były to jedyne pojazdy elektryczne, które pojawiły się wtedy na naszych szlakach. Jak już mówiłem kilkukrotnie, wszystko działo się równocześnie. W 1934 roku zamówiono dwie lokomotywy oznaczone później jako seria EL-100. Jako że nie mieliśmy żadnego doświadczenia w produkcji tego typu pojazdów, to zamówiono je oczywiście w Anglii, w zakładach Metropolitan Vickers z Manchesteru. Ale następne cztery sztuki miały zostać złożone przy wsparciu Anglików już w pierwszej fabryce lokomotyw w Chrzanowie. Oczywiście i nimi trzeba było się pochwalić na wystawie przemysłu w sierpniu 1936 roku i pokazała się tam EL-103, czyli trzecia z kolei i pierwsza wyprodukowana w Polsce lokomotywa tej serii. Tak też ją zaprezentowano, jako pierwszą elektryczną lokomotywę wyprodukowaną w naszym kraju. Można się spierać, czy była nią rzeczywiście, czy tylko została poskładana z przywiezionych części, ale takich wątpliwości nie ma co do serii EL-200, która została zaprojektowana w poznańskich zakładach Cegielskiego i zbudowana w zakładach Lillpopa, aczkolwiek znów wykorzystano sprowadzone z Wielkiej Brytanii podzespoły elektryczne. Do wojny powstanie ich cztery sztuki. Ogólnie obie serie znalazły zatrudnienie przy przeciąganiu pociągów po linii średnicowej, a przede wszystkim przez tunel, dzięki czemu zmniejszono jego zadymienie i możliwe było zwiększenie jego przepustowości. Żadna z lokomotyw serii EL-200 nie przetrwała wojny. Z EL-100 udało się uratować jedną, która pracowała jeszcze po wojnie jako EP-01, ale i ona w 1968 roku została pocięta na złom. Tylko to miał być odcinek o zespołach trakcyjnych, a nie o lokomotywach. Wróćmy więc do tematu. W roku 1937 i 1938 elektryfikacja postępowała dalej. Z Pruszkowa sieć dociągnięto do Grodziska Mazowieckiego, a następnie do Żyrardowa. Oddawane były też kolejne elektryczne zespoły trakcyjne. Do wojny będzie ich 76. Co ważne, powstała też znana kolejarzom do dzisiaj lokomotywownia Olszynka Grochowska. Nie będziemy się skupiać nad losami tych pojazdów podczas wojny i po niej. Były ważne dla naszej historii ze względu na to, że zapoczątkowały pewien trend, który utrzymał się przez wiele lat. Od tej pory jednostki były bardzo podobne do serii EW-51. Ostatni zachowany zespół trakcyjny noszący numery EW-51-36 można oglądać dzisiaj w skansenie stacji muzeum. Został odnowiony w 2021 roku. Następna seria, która weszła do produkcji w 1954 roku, kiedy to już zarówno przemysł, jak i kolej zostały odbudowane na tyle, że w końcu można było pokusić się o stworzenie kolejnego naszego zespołu trakcyjnego, to seria EW-53. Nie będziemy tu sobie omawiać każdej serii, ale ta jest ważna z jednego powodu. To właśnie wtedy zmienił się układ wagonów, który będzie obowiązywał już właściwie do końca XX wieku. Zniknął wagon doczepny. Od tej pory wagon silnikowy znajdował się w środku, a po obu jego końcach umieszczono wagony rozrządcze z kabinami. Tak jest też w EN57, ale to nie wszystko. Zamontowano po raz pierwszy regulatory siły hamowania. I może nie brzmi to jak jakaś rewolucja, to była to potężna zmiana. Chodzi o to, że do czasu wynalezienia hamulców elektrodynamicznych całe hamowanie było przyczepnościowe, czyli na zasadach tarcia koła o szynę. Jeśli jednostka była mało obciążona podróżnymi, to nie mogła hamować zbyt mocno, bo wpadłaby w poślizg. Jeśli natomiast zapełnienie było duże, to siła hamowania powinna być większa, bo masa się zwiększyła, ale też można wykorzystać zwiększoną przyczepność. W przypadku wagonów towarowych nie ma problemu. Są po prostu dźwignie przestawcze siły hamowania. Zależnie od tego, czy wagon jest ładowny, czy próżny, nastawia się nimi większą lub mniejszą siłę hamowania. Oczywiście na tablicach są podane masy, kiedy należy to zrobić, bo nie będziemy się bawić w to, czy dwie taczki węgla to już wagon ładowny, czy jeszcze nie, ale w wielkim skrócie tak to właśnie wygląda. Z podróżnymi jest jednak pewien problem, bo następuje ich rotacja. Jedni wsiadają, inni wysiadają i masa ciągle się zmienia. A poza tym, zmienianie nastawów hamulców na każdej stacji byłoby zwyczajnie uciążliwe. Jest to kolejne rozwiązanie, które weszło już na stałe do wagonów osobowych i zespołów trakcyjnych. Ogółem wyprodukowano ich 20 sztuk. Były użytkowane równolegle z naprawionymi po wojnie EW-51 i zamówionymi w Szwecji EW-54, których było zaledwie 44 sztuki. Żadna z nich nie zachowała się do dzisiaj. I nie zgadniecie, co było dalej. Dalej były kolejne EW, tym razem 55. produkowane w latach 1958-1962, generalnie powielały rozwiązania, które pojawiły się już wcześniej z niewielkimi modyfikacjami. Służyły na PKP do 1995 roku. Z 72 wyprodukowanych sztuk nie zachowała się żadna. Tym sposobem dotarliśmy do lat 60. i właśnie wtedy na tory wyjeżdża legenda. Pojazd, który nie miał równych sobie. Zespół trakcyjny, który w przeciwieństwie do jego poprzedników pozna cała Polska i nie tylko. Nie byłoby wakacji nad morzem, dancingów w Ciechocinku, wspomnień rezerwistów i wakacji u babci, gdyby nie ona. Bo mimo, że elektryczny zespół trakcyjny to forma męska, to nie można o niej mówić inaczej jako kobiecie. W końcu jest. Jednostka EN57. Ile spędziliśmy razem nocy, tych przespanych i nie, kiedy siedzieliśmy do bladego świtu, ile widzieliśmy spadających gwiazd, ile wspólnych kaw i posiłków, wspólne prysznice, ile się droczyliśmy i wkurzaliśmy na siebie, ile tych złych i tych ciepłych słów do niej wypowiedziałem, to wiem tylko ja i ona. Nie będę tutaj opowiadał wszystkich moich przygód, bo jednak trzeba coś zostawić, żeby opisać w książce, którą mam nadzieję kiedyś wydać. Dlatego postaram się tutaj skupić na samej jednostce, no chyba, że jak zwykle odpłynę gdzieś ze swoimi wspomnieniami. Do tej pory w naszej historii przewijały się jednostki oznaczone EW, a teraz pojawia się EN. Skąd więc ta różnica? Można powiedzieć, że to przez uwarunkowania lokalne. Przed wojną elektryfikacja dotyczyła jedynie węzła warszawskiego. Po wojnie oczywiście też, a następnie obejmowała aglomerację śląską, a później Trójmiasto. Wszędzie tam pojazdy były użytkowane w czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy koleją miejską lub aglomeracyjną. Na stosunkowo krótkich odcinkach, ale co ważniejsze, wszędzie tam były wysokie perony. EW oznacza pojazd elektryczny przystosowany do wysokich peronów. Ale elektryfikacja postępowała dalej i potrzebne były pojazdy, które będą mogły obsługiwać niskie perony w całym kraju. Stąd też pomysł stworzenia pojazdu EN, czyli elektrycznego, dostosowanego do niskich peronów. Ot i cała tajemnica. Co ciekawe, EN57 nie była jakaś rewolucyjna. Po prostu przy drzwiach dołożono po dwa stopnie i poręcze, dzięki czemu łatwiej było wsiąść z niższego peronu. Oczywiście zastosowano znane już wcześniej rozwiązania z pneumatycznymi drzwiami, układem ważenia i systemem zmieniającym siłę hamowania, elektryczne ogrzewanie, topiące podeszwy i tak dalej, ale było to powielanie znanego już i utartego schematu. Tak samo było w przypadku układu wagonów, który wyglądał tak. R plus S plus R, czyli wagon rozrządczy, wagon silnikowy i znów wagon rozrządczy. Na końcach zastosowano sprzęgi samoczynne Scharfenberga z połączeniem mechanicznym, pneumatycznym oraz elektrycznym, co umożliwiało łączenie do trzech jednostek tego samego typu. Dwie lub trzy połączone jednostki nazywaliśmy między sobą wahadłami. I szczerze mówiąc nie mam pojęcia dlaczego, ale to też żadna nowość, już przedwojenny EW51 miał takie możliwości. Co więc było takiego rewolucyjnego w EN57, że dzisiaj dla większości Polaków jest to pojazd, który tak bardzo jednoznacznie kojarzy się z polską koleją? W sumie nic, oprócz ilości, jaka została wyprodukowana. Było ich w sumie 1412 dla PKP oraz 40 dla Jugosławii. Ponadto w dużej mierze z tych samych wagonów złożono jeszcze 20 sztuk EN71 oraz 21 ED72. Jeździłem nimi wszystkimi i jak się znało jedną serię, to znało się właściwie wszystkie. Różnice były minimalne. I ktoś może teraz powiedzieć, no spoko, pociąg jak pociąg, ale powiedz dlaczego bardzo często kolejarze nazywają je między sobą kiblem? Na takie pytanie nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Słyszałem różne hipotezy, ale geneza tego określenia zniknęła gdzieś po drodze. I tak już jest, że wiele słów, które używamy, ma jakiś sens, ale skąd się wywodzą, to nikt już nie pamięta. Na przykład u nas na drużyny konduktorskie, żeby im dopiec, maszyniści mówią Floriany. Ale kiedy byłem na Wypomuszkach, czyli oddelegowany do Kostrzyna nad Odrą, to tam używano określenia worki. Skąd to się wzięło? Znów, nie mam pojęcia. Są też określenia typowe i powtarzalne. Każdy dłuższy pojazd kolejarze nazywają po prostu jamnikiem. No ale co z tym kiblem? Słyszałem kiedyś hipotezę, że to dlatego, że szafa niskiego napięcia, która znajduje się w środkowym silnikowym wagonie, jest zrobiona w miejscu toalety. Bo może jeździliście jednostkami i pamiętacie, że toalety są tylko w wagonach rozrządczych na końcach, a tam, gdzie wypadłaby w środkowym, są zamknięte drzwi. No powiedzmy, że ma to jakiś sens. Inna hipoteza mówi, że określenie to narodziło się gdzieś w latach 90., kiedy zaczęły pojawiać się toje, a jednostki były malowane na kolor niebieski, czym miały przypominać te plastikowe przybytki ulgi. Może tak. Ja jestem zdania, że to z tego powodu, że jeśli ktoś pójdzie do toalety, to ze względu na konstrukcję w kabinie maszynisty od razu czuć, czy poszedł na papierosa, czy może na dwójkę. Był i w sumie nadal jest to pojazd prostej konstrukcji, łatwy w obsłudze, ale też stosunkowo łatwy w naprawie. Opowiem wam, jak wyglądała praca na jednostce. I to nie jakoś szczególnie dawno, bo ostatni raz prowadziłem EN57 o numerze 1958 jakoś pod koniec listopada 2021 roku. Wyobraźcie sobie, że jest trzecia w nocy. To jest godzina rozpoczęcia waszej służby. Temperatura w okolicy zera, już pojawiają się pierwsze przymrozki. Musicie przyjechać do lokomotywowni, żeby objąć jednostkę. Na spokojnie, na wszystko jest czas. 85 minut na objęcie plus 30 minut na wyjazd. Razem niemal 2 godziny. Nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądała na miejscu. Możliwe, że pojazd stoi w szopie, bo w nocy brygada przeglądów robiła P1 lub P2. Możliwe też, że będzie stała na torach postojowych. Wtedy na pewno jest wychłodzona po zimnej nocy, bo nikt nie będzie marnował prądu, żeby grzać pojazd przez całą dobę. Przyjmijmy, że tym razem stoi na zewnątrz. Jeszcze na szybko u rewidenta zalewacie sobie kawę do kubka termicznego, bo w końcu mamy XXI wiek. To maszyniści wymyślili kubki termiczne. Moi poprzednicy pili kawę ze słoików. Oczywiście żartuję, nie wiem, kto wymyślił kubki, ale słoiki były kiedyś na porządku dziennym. Było to o tyle dobrym rozwiązaniem, że miały zakrętkę, więc można się było napić, po czym zakręcić słoik i odstawić go na pulpit i nic się nie wylało. Bo jednak kawa w małych ilościach potrafi uratować sytuację i sam smarowałem nią przełączniki na pulpicie, ale w dużych ilościach powoduje zwarcia, więc po raz kolejny sprawdza się, że z kawą należy rozsądnie. Ale skoro już mamy swoją zrobioną, to możemy wziąć od rewidenta książkę pokładową. Sprawdzić ostatnie odpisy, sprawdzić kilometry od ostatniego przeglądu, jakie były usterki i czy zostały naprawione. Jeśli wszystko jest ok, to klucze w rękę i idziemy na jednostkę. Możemy wejść drzwiami do przedziału służbowego, które znajdują się zaraz za kabinami na obu końcach pojazdu. Możemy też, jeśli przez noc zeszło powietrze z układu pneumatycznego, po prostu rozsunąć drzwi do przestrzeni pasażerskiej, co jak dla mnie jest sposobem wygodniejszym. Najlepiej zrobić to od razu przy szafie niskiego napięcia, bo i tak mamy tu kilka rzeczy do zrobienia. Najpierw trzeba załączyć baterie akumulatorów. Robi się to po prostu metalową wajchą z bakelitowym uchwytem. Klimat jak z filmów post-apo. Z drugiej strony, jak kopnie nas prąd, to w sumie tragedii nie ma, bo to tylko 110 V. Kiedy baterie są zapięte, mamy w końcu prąd sterujący. Teraz możemy zrobić cokolwiek, bo jak wiadomo, grunt to prąd. Bez niego ani rusz. Ale to trochę za mało, żeby dało się jechać. I tu zaczyna się kombinacja. Musimy napompować powietrze do pantografów, żeby te się podniosły, dotknęły sieci trakcyjnej i przekazały z niej te 3000 V na urządzenia. Ale trzymanie guzika przez ileś minut, zanim mała sprężareczka natłoczy tego powietrza, jest uciążliwe, palec boli, a zresztą w tym czasie można robić coś innego. Więc w stycznik sprężarki pantografów wkładamy żarówkę, której metalowy kołnierz będzie przewodził prąd, dzięki czemu nie musimy trzymać palcem przycisku. Nie ma żarówki? Zawsze się jakaś zwala na podłodze albo pod kablami. Zresztą zawsze można wykręcić tą z sufitu, bo jest nawet nie na gwint, tylko blokuje się na ćwierć obrotu. Sprężarka pompuje? To idziemy do kabiny zostawić kawę, torbę, książkę. Kurtki to może nie, bo wciąż zimno, ale już tam będąc załączymy rozrząd kabiny. Po kilku minutach wracamy do szafy niskiego napięcia, trzymając kciuki, żeby sprężarka dawała radę, bo jak ciśnienie będzie słabe, to będą schody, a jest przecież kwadrans po trzeciej i absolutnie nie chce nam się kombinować, czy dawać z siebie więcej niż niezbędne minimum. Ale jeśli ciśnienie jest, no to naciskamy cewkę podnoszenia pantografu. Spokojnie, żaden prąd nas tam nie walnie. Chyba. Za chwilę słychać, jak na dachu prostują się kije. Czasem też można usłyszeć, jak przeskakuje iskra pomiędzy odbierakiem a drutem jezdnym. W szafie nie ma woltomierza wysokiego napięcia, więc to właściwie jedyne oznaki, że mamy zasilanie z sieci. Teraz szukamy stycznika wyłącznika szybkiego. Jest to główny odłącznik między urządzeniami pojazdu a siecią. Oczywiście nie mamy z nim kontaktu, bo znajduje się w zupełnie innym miejscu. My stycznikiem podamy mu tylko sygnał, żeby się zamknął. To też słychać, bo w starych jednostkach znajduje się on właściwie pod naszymi stopami. Jest to bardzo charakterystyczny klik. Mając już napięcie na obwodach głównych, możemy zapiąć przetwornicę. Ten szum, jaki słychać, kiedy jednostka stoi w peronach, to właśnie pracująca przetwornica wirowa. Dzisiaj produkuje się już przetwornice statyczne, ale to zupełnie inna historia. My wciąż mamy wirową, która po wymontowaniu wygląda jak duży walec. Bo tak właściwie to dwa silniki elektryczne. Napięcie 3000 V jest za duże do sterowania, ładowania baterii, do oświetlenia itd. Trzeba je zmniejszyć. Najprościej było zastosować stosować dwa silniki na jednym wale. Jeden dostaje napięcie 3000 V, więc się obraca, napędzając drugi, mniejszy, który produkuje 110 V. I dlaczego powiedziałem, że dwa silniki, a nie silniki prądnica? A jakie to ma znaczenie? Silnik prądu stałego może być i tym, w zależności z której strony zostanie wykonana praca. Skoro już mamy i wysokie, i niskie napięcie, ładują nam się baterie, to pozostało nam jedynie włączyć sprężarkę główną i oczywiście ogrzewanie. Teraz możemy spokojnie czekać, aż przyjdzie rewident i zrobi swoją robotę. A kiedy już sprawdzimy wszystkie hamulce, pneumatyczne i elektropneumatyczne, sprawdzimy schapy, czuwaki, radiostopy i całą resztę rzeczy, dostaniemy wszystkie kwity, to możemy wyjeżdżać i przed nami kolejny dzień zmagań z rzeczywistością. Jeśli wszystko będzie dobrze, to objeździmy swoją służbę na spokojnie, ale jeśli zabraknie nam szczęścia, to będziemy biegać, kląć i upierdzielimy się po łokcie, starając się naprawić coś, co służy na kolei dłużej niż ja mam lat życia. Jeśli spali się bezpiecznik przetwornicy albo ogrzewania, to jest kiepsko. Znajduje się on w szafie wysokiego napięcia, do której dostęp jest z zewnątrz. Pomijając kwestię tego, że zrobię absolutnie wszystko, byle tam nie zaglądać, bo jakoś nie lubię pchać rąk tam, gdzie jest 3000 V, to sama wymiana bywa zabawna. Żeby w ogóle otworzyć klapy dostępowe do szafy, trzeba spuścić powietrze z układu pneumatycznego. To takie zabezpieczenie, że jak nie ma powietrza, to pantografy powinny opaść, więc i nie będzie napięcia. Ale zdejmując klapy, trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeśli robi się to gdzieś na dwutorowym szlaku, to nie należy ich odkładać na sąsiedni tor. Jeden z moich kolegów o tym zapomniał, z naprzeciwka nadjechał pociąg pośpieszny i jak się domyślacie, klapy nadawały się już tylko na złom. A jak się ich nie założy, to nie ma jazdy. Same bezpieczniki też są niesamowite. Mogą służyć jako podpórka pod drzwi albo do obrony własnej. Są długości i grubości mojego przedramienia z metalowymi okuciami na obu końcach i wypełnione są piaskiem. Piekielnie skuteczna broń, znaczy się bardzo dobry bezpiecznik. Można nimi też zwierać ścieżki elektryczne, jeśli nie chce się biegać do kabiny, żeby odblokować przetwornicę. Wystarczy w odpowiednim miejscu przyłożyć bezpiecznik, nastąpi zwarcie i przetwornica się odblokuje. Jak już w którymś momencie wspomniałem, N57 to toporny, ale też prosty sprzęt. Jak się wie, co zrobić, to naprawdę rzadko nie udaje się zjechać do domu. Pamiętam, jak kiedyś jadąc do Kutna cały czas zawieszał mi się wał kułakowy. Generalnie to przez niego przechodzą wszystkie polecenia, które wydajecie nastawnikiem jazdy. Każda pozycja na nastawniku powoduje przestawianie wału, a to z kolei otwiera lub zamyka kolejne styczniki, włączając lub wyłączając grupy oporów rozruchowych. Mam nadzieję, że nie namieszałem za bardzo i jesteście jeszcze ze mną. W każdym razie wałem sterują naprzemiennie dwie cewki. Raz jedna, raz druga. Jeśli któraś nie złapie, to wał się zawiesza i może nawet uda się jechać, ale z małą prędkością. Wtedy trzeba biec do szafy niskiego napięcia i przyciskami sprowadzić wał do pozycji początkowej. No ale bez przesady, nie będziemy przy każdym rozruchu biegać, albo ja, albo kierownik pociągu, żeby kopnąć głupi wał. Od czego są licki? Jakbyście nie wiedzieli, licki to tak naprawdę kawałek kabla z metalową klamerką na końcu. Ich zadaniem jest przewodzenie prądu. W Kutnie mieliśmy dość długą przerwę, więc poszedłem do szafy niskiego napięcia i założyłem licki jednym końcem na przyłączach elektrycznych cewek sterujących wałem, a drugim na przyłączach lampek kontrolnych pulpitu. Tym sposobem, naciskając przyciski kontroli lampek, sterowałem raz jedną cewką, a raz drugą i wał już się nie zacinał. Więc zamiast sterować z nastawnika, dodawałem gazu przyciskami kontroli lampek. Da się? Pewnie, że się da. Dojechałem planowo bez opóźnień? Dojechałem. A podróżni nawet nie wiedzieli, że jedziemy tak naprawdę na odrobinę drutu i pomysłowość. Tak dało się robić na starych jednostkach. Potem pojawiły się wersje zmodernizowane, jak na przykład spoty, które my nazywaliśmy ubotami. Była to fatalna modernizacja i właściwie nie ma o czym opowiadać, bo komfort podróży w niczym się nie poprawił, a komfort pracy poleciał na pysk. Były też inne, AKM, AKS, ALD, ALC, FPS i cała gama 3-literowych skrótów. Właściwie ze starego EN57 pozostawała sama rama, a wszystkie podzespoły były wymieniane, wliczając w to nawet silniki trakcyjne. Zmieniano rodzaj rozruchu, a nawet zabudowano klimatyzację i w końcu zastosowano ogrzewanie nawiewne, które nie topiło butów. To w sumie jest jedno z pytań, które często słyszę. Dlaczego jednostki topiły buty? Odpowiedź jest prosta, bo jednostka jest prosta jak konstrukcja cepa. Albo nie grzeje, albo robi piekło. Opcji pośrednich brak. Owszem, można ustawić w szafie ogrzewanie na 1/3, 2/3 lub pełne. Ale nie polega to na zmniejszeniu mocy ogrzewania. 1/3 oznacza, że będzie grzał co trzeci grzejnik, ponieważ są 3 obwody grzejników, więc ustawiając przełącznik w tej pozycji, odcinamy 2 z nich. Jeśli traficie na ten grzejący, to i tak bardzo chętnie pożre wasze buty. W pewnym momencie zaczęto jednak montować termostaty, które mogłyby zwiększyć komfort podróży sterując ogrzewaniem. Jednak problem polegał na tym, że ktoś wpadł na pomysł, że czujniki termostatów należy umieścić pod sufitem. Wszyscy doskonale wiemy, co dzieje się z ogrzanym powietrzem. W ten sposób osiągnęliśmy efekt, kiedy termostat myślał, że jest przyjemnie ciepło, bo ogrzane powietrze gromadziło się pod sufitem, a podróżni siedzący 2 metry niżej marzli, bo grzejniki załączały się sporadycznie. My nigdy nie jeździliśmy na termostatach, zawsze przełączając się na grzanie bezpośrednie z pulpitu i licząc na to, że jak będzie za ciepło, to kierownik pociągu przyjdzie i powie, żeby ogrzewanie wyłączyć. Tylko tutaj pojawia się kolejny problem. Stare kolejarskie przysłowie mówi: kota i kierownika nie przegrzejesz. A jak wiadomo, w przysłowiach jest zawarta mądrość pokoleń i rzeczywiście nieraz zapomniałem wyłączyć co jakiś czas ogrzewanie i na pokładzie było istne piekło, ale rzadko kiedy kierownik przyszedł, żeby je chociaż na chwilę wyłączyć. Dobra, bo się rozgadałem, a nie o to chodziło. Jednostki N57 nawet w klasycznym wydaniu sprzed modernizacji służą u nas do dzisiaj, chociaż jest ich już coraz mniej. Pewnie jeszcze kilka lat i odejdą zupełnie do lamusa. I ja chyba trochę będę za nimi tęsknił. W końcu spędziliśmy razem kilka lat, gorszych i lepszych, tych wesołych i tych mniej, ale jednak dobrze nam było. Może jeszcze kiedyś się spotkamy, a może już nigdy. Kto wie. Do usłyszenia.